Dzień dobry, Paweł Jabłoński.
Dzień dobry, poseł, Robert Mazurek.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest ze mną w studiu. Robert Mazurek mówi te słowa. Proszę się nie podszywać. Tylko ładnie i grzecznie odpowiedzieć na pytanie, na ile by pan ocenił, gdyby panu przyszło wystawiać szkolne noty ten rząd, bo przecież dzisiaj nie tylko rocznica wprowadzenia stanu wojennego, o czym pan nie może nic wiedzieć, bo jest za młody, ale również rok od powołania rządu Donalda Tuska.
Ocena niedostateczna. Nie ma tutaj niestety żadnej możliwości, żeby była wyższa. Jestem to jest w obecnej skali, pan rzeczywiście, właśnie, panie redaktorze, pewnie pamięta tą starszą skalę, od 2 do 5. W pana skali to byłaby dwuja, w mojej skali to jest jedynka.
Nosiliśmy kałamarze jeszcze.
W mojej skali to jest tej, która teraz jeszcze chyba wciąż obowiązuje, to jest niestety jedynka.
Jedynka, ale nic zupełnie nie zrobił.
Można było jeszcze się łudzić, że uda im się coś zrobić na przykład w sprawach międzynarodowych, bo mają tutaj pewne potencjalnie zasoby, tak się na przykład lubili chwalić, że są tacy znani, lubiani w Europie, na świecie, że nikt ich nie ogra, prawda? Pamiętamy to.
Pamiętamy.
Efekt jest taki, że nie osiągają nic zupełnie. Proszę sobie, wczoraj był Emmanuel Macron w Polsce.
Był.
Przyjeżdża i mówi w zasadzie, co zostało ustalone w różnych tematach ukraińskich. Media francuskie mówią, że 40 tysięcy żołnierzy ma być w ogóle wysłanych na Ukrainę. Pytanie, czy to jest w ogóle prawda.
No, to chodzi o siły, ale, tak zwane pokojowe,
tak,
wiadomo.
Już abstrahując od tego, bo to moim zdaniem jest zupełnie niesłuszny kierunek. Kiedy rządził Mateusz Morawiecki, kiedy był premierem, to Mateusz Morawiecki jeździł po Europie, budował koalicję na rzecz wysyłania broni na Ukrainę, na rzecz budowania tej koalicji do odpierania rosyjskiej agresji nie polskimi żołnierzami czy europejskimi, tylko za pomocą wysyłania broni, bo to jest właściwy sposób. A dzisiaj Tusk, Sikorski, oni powinni jeździć, a nie jeżdżą, ich nawet nie zapraszają. Więc nawet ten jeden element, gdzie wydawało się, ja miałem, powiem, pewne
to,
oczekiwania.
Proszę się nie gniewać, ale to brzmi tak. Przychodzi pisowiec, mówi, że jedynka. Jakby to było odwrotnie i był tu poseł Platformy i oceniał rząd, PiS też by powiedział,
ale
że
to możemy o konkretnych
tematach rozmawiać.
No to
właśnie chciałem pana poprosić o konkrety. To zacznijmy od tego dobra. Kto z tego rządu, który i tak ocenia pan dramatycznie nisko, jest najgorszy?
To trzeba oceniać przez porównanie skuteczności do potencjału, bo niektórzy mają, umówmy się, nie najwyższy potencjał, a są tacy, którzy ten potencjał mają.
Czy tak jak w szkole. Ten uczeń nie jest
zbyt zdolny,
ale jest pracowity.
Ten, który jest każdego według jego talentów oceniać trzeba zawsze, no to jednak jakaś sprawiedliwość musi być.
Jak
sprawiedliwie, to nie znaczy równo. I tutaj muszę powiedzieć, że właśnie Radosław Sikorski to jest człowiek, który bez wątpienia ma pewne umiejętności, zasoby, znajomości, poprzez żonę także, jedną z najbardziej wpływowych osób w establishmencie Partii Demokratycznej, miał możliwość oddziaływania na prezydenta, na administrację Stanów Zjednoczonych. Kompletnie tego nie wykorzystał. Jeśli dzisiaj jest taka sytuacja, że Polska zamiast nadawać kierunki w polityce europejskiej, zaczynają prezydencję, nawet szczytu Unii Europejskiej nie robią, ich nawet nie zapraszają, no to niestety Radosław Sikorski, najgorszy minister, najbardziej niewykorzystany potencjał.
Paweł Jabłońskiego wychodzi były wiceminister spraw zagranicznych, ale niech się pan nie gniewa, ludzie żyją tym, co tu i teraz, tym, co ich bardziej dotyczy niż sprawy międzynarodowe i wielka polityka. Pytam o najgorszych ministrów. To najgorszy jest Sikorski, czy ktoś jeszcze?
Uważam, że porównując wysoki potencjał do bardzo, bardzo słabej skuteczności, a wręcz przeciwskuteczności, bo on się wręcz już, no niestety zdradził, że będzie się zgadzał na różne niekorzystne dla Polski propozycje zmian traktatów unijnych, no to to jest nawet in minus ocena. Zdecydowanie najgorzej.
A najlepszym ministrem? Może są gdzieś dobrzy ministrowie?
Wie pan, zastanawiałem się nad tym przed dzisiejszym programem i powiem, no oczywiście jest to trudne zadanie, bo raczej nie ma zbyt dużego wyboru w tym zakresie. Muszę powiedzieć o jednej, nie wiem, czy ja mu krzywdy nie zrobię, jak pisowiec go pochwali, to zaraz mogą go wywalić. Jest wiceminister Michał Gramatyka, który zdarza się, że potrafi się wybić ponad te podziały polityczne, potrafi merytorycznie się odnosić,
tak, właśnie
krytykować. Jest też gościem u pana w studiu, czasami słucham tych rozmów też z zainteresowaniem.
To prawda.
Mam nadzieję, że nie zrobię krzywdy Michałowi Gramatyce, jak powiem, że czasami zdarza się, że robi coś i mówi coś dobrego.
No, żeby jakoś nie było zbyt miło, on niestety nie tylko słucha, ale również gra szanty. Czyli
tego nie słyszałem.
Czyli nikt nie jest doskonały.
Cóż.
Jak widać. Panie pośle, no dobrze. Rozumiem, że o MSZ-cie mówi pan wyłącznie na o tym rządzie marnie, bardzo marnie. Ten wiceminister, który jest tutaj, no to raczej taki, no tak, pomoże jak umarłemu kadzidło. Ale jak pan patrzy na to, nieco zmieniając temat, jako prawnik, na takie sztuczki z prekampanią, Wszyscy udają, że to, co się dzieje w tej chwili, to nie jest kampania wyborcza, bo ona przecież nie została ogłoszona, tylko prekampania.
To jest coś, co jest w polskim systemie nieuregulowane, bo formalnie jest rzeczywiście zakaz.
Jest uregulowany, jest zakaz.
Tak, ale zakaz bez żadnych konsekwencji. Tak zwane prawo niedoskonałe, to jest terminologia z nauki prawa, czyli prawo, które formalnie obowiązuje, formalnie coś jest zakazane, ale jak ktoś ten zakaz złamie, to nie ma za to żadnej sankcji. Przynajmniej tak było do tej pory przez ponad 20 lat od czasu, kiedy mamy, już 30 ponad lat od czasu, kiedy mamy demokratyczne wybory prezydenckie. PKW zmieniła w tym roku bardzo dużo w swojej praktyce działania. Próbowała podjąć taką uchwałę, odbierając subwencje partii opozycyjnej, Prawo i Sprawiedliwości. Zostało to przedwczoraj uchylone z hukiem przez Sąd Najwyższy.
O tym za chwilę porozmawiamy, ale...
Mamy jakąś zmianę w podejściu. Mam nadzieję, że jeśli ktoś by chciał dzisiaj zmieniać podejście do tego, że będą stosowane takie same standardy wobec wszystkich, bo tak po prostu powinno
nie
być.
Nie, no dobrze. Nie chcę pan powiedzieć, że pana to oburza, bo musiałbym pan powiedzieć również, że oburza pana postępowanie Karola Nawrockiego, szefa Instytutu Pamięci Narodowej, który jest kandydatem PiS-u i no, w zasadzie zamiast pracować, prowadzi kampanię wyborczą.
Mnie nie oburzają te rzeczy także dlatego, że ja widziałem to w zasadzie przed każdą kampanią. I nie jest to coś, co powinno może mieć miejsce, jeśli byśmy dokładnie spojrzeli do zapisów kodeksu wyborczego, który mówi, że się w dniu ogłoszenia rozpoczyna kampania.
Dobrze, czyli nie powinno mieć miejsca, ale pan się przyzwyczaił.
Tak niestety to funkcjonuje od wielu lat.
Czy Karol Nawrocki pójdzie na półroczny urlop?
Zapowiedział, że pójdzie na urlop w dniu ogłoszenia wyborów przez marszałka Sejmu.
No i...
Więc to będzie troszkę krócej niż pół roku, ale pójdzie na urlop, jak rozumiem, na początku stycznia. Ta data jest spodziewana.
No to jak pan sobie to wyobraża, że IPN nie będzie miał szefa przez ile? Przez 5 miesięcy?
No, ma zastępców szefa. Jest zresztą też możliwość, jak rozumiem, ten urlop będzie polegał również na tym, że jeśli w jakimś dniu będzie potrzeba wykonywania zadań jako prezes IPN-u, czy to zadań związanych z kierowaniem instytucją, zatwierdzania, wydawania pewnych decyzji, no to jest możliwość powrotu z urlopu na jeden dzień, żeby tego typu działania podejmować, ale to też nie jest nic dziwnego, że ludzie, którzy pełnią różne funkcje publiczne, biorą udział w kampaniach, wtedy no właśnie nawet zobaczyć, lepiej jest, aby brali urlop. Aby Rafał Trzaskowski był coś takiego gotowy zrobić i być może również Szymon Hołownia, jeśli dotrwa do
Myśli pan, kampanii. Że Sejm powinien być pozbawiony marszałka? To byłoby dopiero naprawdę zabawne.
Panie... Szczerze mówiąc, nie byłoby wielkiej różnicy. Oczywiście Szymon Hołownia by ją odczuł, bo nie mógłby się w tym swoim Sejmfliksie pokazywać, no ale coraz mniej ludzi i tak to chyba ogląda.
Panie pośle, Marcin Romanowski, pański kolega niegdyś z rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości poszukiwany listem gończym.
Nic mi nie wiadomo na temat szczegółów tej sprawy, znam ją z mediów. I teraz mam wrażenie, że tutaj jest przedziwna sytuacja. Ja też mogę to ocenić trochę po adwokacku. Jeżeli jest postępowanie, w którym ma postawionych zarzuty 7 czy 8 osób, wszystkie te sprawy toczą się od prawie roku, ludzie byli nawet aresztowani. Tych aresztów powychodzili. Niektórzy już nawet mają terminy końcowego zapoznawania się z aktami, czyli sprawa zmierza do końca. I teraz nagle prokuratura domaga się aresztowania kogo? Polityka, po to, żeby mieć właśnie sukces polityczny, spektakl medialny. Ale... Uważam, że to jest praktyka absolutnie nieuzasadniona z punktu widzenia kodeksu
postępowania. Czyli dobrze robi Romanowski, że się ukrywa? Tak czy nie?
Ja nie znam sprawy poza medialnymi doniesieniami, a jako adwokat nie chcę się wypowiadać
jako polityk mówi pan,
na temat sprawy, której akt nie zna.
Jako człowiek wie pan dobrze, że wygląda to dramatycznie źle, ale nie może pan tego głośno powiedzieć. Zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Wie pan, bo ja rozumiem, tak po ludzku, naprawdę rozumiem, że facet czuje się niewinny i nie ma ochoty iść do aresztu na długie miesiące. No tak po ludzku jest to całkowicie zrozumiałe. Ja też bym nie chciał. Ale był wiceministrem sprawiedliwości, jest posłem. To, że ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości jak pospolity przestępca, ani jemu, ani wam jako partii naprawdę nie pomaga.
Rozumiem, że wiele osób tak to ocenia. Ja mogę się wypowiadać wyłącznie w oparciu o te informacje, które mam tylko i wyłącznie z mediów.
Jeżeli ja też mam tylko i wyłącznie
widzę, że
z
prokuratura
mediów.
Urządza spektakl w tym zakresie, konferencje prasowe, ogłasza dane, które są elementami, no, wewnętrznymi elementami po prostu ze śledztwa. Takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca też z punktu widzenia procesowego. To jest zamówienie polityczne Tuska, Bodnara, który to wykonuje, który też musi się wykazać, bo cały czas jest ostro krytykowany, na przykład przez panią prokurator Wrzosek. Teraz ją usunął, za chwilę będzie znowu jakaś reakcja przeciwko Bodnarowi.
No, ma potrzebę, cały czas oddech, czuje oddech wykazania. Romana Giertycha.
No i na tym to polega, że oni wewnątrz tej koalicji, nawet wewnątrz Platformy, kłócą się między sobą. Jeden chciałby drugiego wyciąć. W tym przypadku prawdopodobnie jest tak, jak pan mówi.
Dobrze, nie...
No i musi się czymś wykazać.
To
musi rzucić
pan tak
jakieś,
to wspaniale, że pan tak doskonale analizuje.
Jakieś mięso dla tego spragnionego krwi Dobrze. Elektoratu.
Panie pośle, to cudowne, że pan tak doskonale z wprawą analizuje relacje wewnętrzne wewnątrz Platformy Obywatelskiej. A teraz, gdybyśmy na przykład spróbowali odpowiadać na pytanie. Ja wiem, że
ale pan nie zadał pytania, pan postawił tezę, do której ja się odniosłem. No,
dobrze.
Pan powiedział, że to jest niekorzystne. Ja pan mówię, jak ja oceniam to z punktu widzenia doniesień medialnych.
Wydawało mnie się, że skoro nie zaczynam od czy i na końcu nie jest wyraźny znak zapytania, to pan jako bystry człowiek doskonale zrozumie.
Ale pan postawił swoją tezę, ja postawiłem swoją.
W takim razie ja zadam pytanie. Czy nie sądzi pan, że to, że wiceminister, były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się przed policją, jest ścigany listem gończym, jest czymś głęboko niestosownym i szkodzi zarówno jego wizerunkowi, jak i wizerunkowi jego partii?
Sądzę, że w tej sprawie niestosowne, niewłaściwe, bezprawne jest postępowanie prokuratury, zresztą prokuratury przejętej w sposób nielegalny. Mhm.
Jeśli a postępowanie Marcina Romanowskiego jest, czy
jeśli
jest?
Mamy do czynienia w ogóle z taką oto sytuacją, że postępowanie prokuratorskie w tej sprawie prowadzone jest przez ludzi, którzy do prokuratury zostali wprowadzeni w sposób bezprawny, ze złamaniem procedur, to mam wrażenie,
Panie
że
pośle.
Ta sprawa skończy się źle, także jeśli chodzi o prawne konsekwencje, dla ludzi, którzy dzisiaj są w tej roli
ściganych. Czyli się odegracie.
Ścigających.
Odegracie się na tych ścigających.
Nie chodzi o to, że ktoś się odegra, czy się nie odegra. Natomiast jeżeli ktoś łamie prawo, jeżeli ktoś nielegalnie wprowadza, nielegalnie usuwa prokuratora krajowego, wprowadza swojego nominata ze złamaniem procedury, powołując
się
na
jak pan uciekał
opinię prawną.
Od rozmowy o Marcinie Romanowskim, rozmawiając
Panie
chętnie o nowych prokuratorach.
Ja jestem prawnikiem
pan pozwoli,
i muszę się do przepisów prawa odwoływać. W tym przypadku przepisy prawa zostały złamane już w styczniu.
W tym przypadku mamy absolutnie przykład tego, jak to kolega partyjny zawsze będzie przez pana broniony. Ja rozumiem, że praktyka
adwokacka... Marcin Romanowski był w innej
adwokacka.
Partii bardzo długo. To nawet nie był mój kolega partyjny. Natomiast w klubie... bronię prawa, które zostało złamane. Co stwierdził zresztą Sąd Najwyższy.
Ja rozumiem, że
Trybunał Konstytucyjny.
I
co
w potem tym wypadku bliższe
Adam Bodnar próbował nawet odwrócić w innej izbie Sądu Najwyższego i mu się też nie udało.
Ja rozumiem, że pan tu już różne miał wywiady w tym radiu. Ale na litość boską, pan pozwoli, że czasem będę mógł zadać normalnie pytanie.
Ale to będzie
dobra?
Prawdopodobnie ostatnia nasza rozmowa w tym studiu.
Dlatego proszę być grzecznym, tak?
No właśnie. Przed świętami Bożego Narodzenia.
A teraz zupełnie serio. Powiedział pan, że niestosowne jest postępowanie prokuratury. To już wiemy. Czy mógłby pan się przez chwilę skupić na pytaniu, nie mówić mi o Tusku, nie mówić mi o Bodnarze i nie mówić o prokuraturze? Czy postępowanie Marcina Romanowskiego jest niestosowne? Tak?
Nie znam z tej sprawy na tyle, żeby móc to ocenić. Jeżeli jest tak, że rzeczywiście on dzisiaj, w ogóle mamy informacje wyłącznie z jednego źródła w tym momencie, wyłącznie ze strony prokuratora, który...
No on się ukrywa, więc rzeczywiście ma pan rację, nic nie mówi.
Więc ja też stosuję tą adwokacką zasadę, że jeśli nie znam akt sprawy, to się o jej szczegółach wolę nie wypowiadać, a co do tej kwestii, której pan mówi, żeby nie mówić o prokuraturze, no trzeba o tym mówić.
Nie, proszę wybaczyć.
Wiem, że ja już o tym powiedziałem,
już
ale
wszystko pan
proszę też nie oczekiwać, że będziemy zapominali o tej sprawie, o tym złamaniu prawa, bo to złamanie prawa
czemu
będzie musiało
się
mogę
spodziewać, jak rozmawiam z posłem Prawa i Sprawiedliwości, tego, że będzie bronił kolegi. Wy mówiliście...
Bronię prawa, panie redaktorze, w tej sprawie.
No pan wybaczy, to jest pański pogląd, a mój może być inny.
To jest też pogląd Sądu Najwyższego, który w tej sprawie stwierdził, że Bodnar złamał prawo.
Doktryna Neumana, że będziemy bronić swoich, obowiązuje nie tylko w Platformie Obywatelskiej, jak widać w PiS-ie również.
Panie więc... gdyby tak było...
Nie dogadamy się. Mówimy dwoma różnymi językami.
Ale
to są dwa różne systemy walutowe.
Ja się powołuję na ustawę,
nie
na wyrok Sądu Najwyższego, na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No, mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, że ludzie, którzy nielegalnie weszli do prokuratury, cały czas to prawo łamią.
Dobra, już pan to powiedział. Że ten biedny Romanowski musi się ukrywać, bo jest ścigany przez siepaczy Tuska i Bodnara. Dobrze.
Ja tak nie powiedziałem, tak powiedział pan. Natomiast
tak,
nie jest to rzeczywiście dalekie od prawdy.
Oczywiście, no. Oni by go katowali. No, to znane są sadystyczne potwory. Nie, ale ja nie chcę kpić z tego właściwie.
To pan
mnie zmusza do tego, Wie pan co, jak pies pana, niech się pan nie gniewa.
Nie gniewam się na pana, bo dlatego, jestem przyzwyczajony do tego, że w tych sprawach możemy się nie zgadzać, możemy się spierać, nawet to nie jest tak, że ja się będę obrażał, że ktoś ma inny pogląd, no ale proszę też nie wymagać ode mnie, żebym ja się powstrzymywał od przypominania tego, jakie są przepisy.
Mnie
to jest w tej sprawie
to, że pan nie jest w stanie powiedzieć nic o Marcinie Romanowskim, wtedy nagle okazuje się, że pan nie zna sprawy, nie jest... No
bo, oczywiście. A znam, nie znam, pan też ich nie zna. Ja znam przepisy ustawy Prawa o prokuraturze, znam postanowienie Sądu Najwyższego, znam wyrok Trybunału
Konstytucyjnego. Ze umiejętnościami retorycznymi, z doskonałą znajomością erystyki pan się wypowiada. W jednej sprawie kurka wodna, no...
Jeśli znałbym na tę sprawę i miałbym zezwolenie na to, żeby ujawnić, to wtedy...
Czy powinny być spółkami strategicznymi?
Nie wiem, panie redaktorze, może trzeba by się zastanowić, czy za chwilę na przykład... Ta stacja, w której się znajdujemy, może też zostanie uznana za spółkę strategiczną, może wtedy na przykład pan mówi, że pan za chwilę będzie już odchodził.
Ale to nie ma związku.
Ale może się okaże, że jeszcze Donald Tusk ma inne plany wobec pana.
Wobec
wpisze
mnie.
Radio albo pana osobiście Roberta Mazurka jako strategiczny osób państwa i dopiero on będzie mógł wyrazić zgodę na takie zmiany. No niech pan uważa, bo Donald Tusk ma bardzo różne pomysły przed świętami Bożego Narodzenia. Jakaś taka nerwowość tam się wkradła.
Ale myśli pan,
kto wie, co nas czeka.
Mógłbym zostać na przykład... znacjonalizowany?
W obecnych czasach mam wrażenie, że to wszystko zależy od woli tak zwanego kierownika, który czasami ma takie pomysły, czasami inne, w stanie lewą nogą, w stanie prawą.
To byłbym na przykład mógł kasować bilety za rozmowę ze mną. No bo jak muzeum.
Pan, żyjemy w czasach demokracji walczącej. Żyjemy w czasach, w których nagle się okazuje, że właśnie nadzór państwa nad prywatną telewizją to jest coś dobrego. Zarządów PiSu to był zamach na wolność słowa. Cóż, zmiany.
Świetnie się pan... Jak widać, zdolności retoryczne pana nie opuszczają. Tylko wtedy, jak pada nazwisko Romanowski, to pan się wody napije i to...
Nie, no panie redaktorze, no to, że nie odpowiedziałem tak, jakby pan sobie tego życzył... No.
Nie, pan nie odpowiedział w ogóle na pytanie, ale mniejsza z tym. Pytałem jeszcze raz, czy Polsat i TVN powinny być wpisane, czy nie powinny być wpisane na listę spółek strategicznych? Niech pan nie mówi o RMF-ie, o Mazurku.
Ale ja odpowiem panu podobnie, jak odpowiadałem panu na pytanie o Marcina Romanowskiego.
No wziął się nie chłop podoba. I uparł, no po prostu.
Bo muszę się odwołać do ustawy. A ustawa co mówi? Ustawa mówi, że na listę spółek, nawet nie, one się nie nazywają strategiczne, tylko takie, które są objęte tą szczególną kontrolą.
Tak, ale chodzi de facto o strategiczne. Tak.
Tam mogą być wpisane spółki z 13 różnych branż, to są głównie branże petrochemiczne, energetyczne i tak dalej, a także branża telekomunikacyjna. Telekomunikacyjna to znaczy przesył sygnału, ale telekomunikacyjna to nie jest działalność medialna.
Wiem.
I teraz... Czy tak, może być telewizja, która produkuje programy, nadaje te programy, no ale to nie jest operator kablówki na przykład, tak? To nie jest firma telekomunikacyjna stricte. Ma jakąś tam poboczną działalność telekomunikacyjną, wpisali sobie do KRS-u, żeby w razie czego móc takie usługi świadczyć. Czy z tego tytułu mogą być wpisani? No z prawnego punktu widzenia to budzi bardzo duże wątpliwości. Czy powinna być z punktu widzenia zabezpieczenia interesów państwa, żeby na przykład tu nam nie wszedł jakiś kapitał rosyjski albo chiński, tak? My takich argumentów używaliśmy w dyskusjach w 2021 roku, kiedy był inny projekt ustawy uchwalony.
Słynny.
To była ustawa o radiofonii i telewizji. Polegało to na tym, żeby wprowadzić zasadę, że spółka medialna z pewnym udziałem w rynku musi mieć większościowy kapitał z Unii Europejskiej, nawet nie z Polski, z Unii Europejskiej.
Tak. No nie mogliście powiedzieć,
i to
że z
wtedy
Polski,
zostało uznane za straszny zamach na wolność mediów. Protesty, marsze i tak dalej, i tak dalej. No to ja się pytam, to mamy w końcu wolność słowa, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, która jest nieograniczona, każdy może każdemu wszystko sprzedać, czy jednak państwo ma prawo do interwencji jakiejś? Wtedy, jak rządził PiS, to nie miało. Teraz, jak rządzi Tusk, to doskonały pomysł. Zablokujemy sprzedaż Amerykanom. Swoją drogą, ja myślę, że Tusk się tutaj dość mocno przejedzie, bo Amerykanie, jeśli będą chcieli sprzedać, to sprzedadzą, znajdą sposób.
Myślę, że pan doskonale wie, że nie chodzi o to, żeby zablokować jakąkolwiek procedurę sprzedaży, tylko żeby wysłać czytelny sygnał na wszystkich, którzy chcieliby ewentualnie kupić. Nie chodzi o prawo, chodzi o politykę.
No taka jest próba. No, Tusk przecież nie podejmował wpisywania, nie podejmował próby wpisywania jakichkolwiek stacji medialnych na tą listę do momentu, jak się okazało, że nagle może stacja TVN trafić w ręce spółki, której Tusk się obawia, że będzie
o to, że
zmieniała linię programową niekorzystną
dla niego. Wy już się cieszycie, że Węgrzy wam kupią w prezencie TVN i że Obajtek zostanie prezesem.
Wie pan, to są medialne znowu opowieści. Ja znów nie znam zupełnie żadnych szczegółów poza plotkami medialnymi w tej sprawie.
prowadzącej fakty na swój sposób jest kuszące.
Wie pan, no cóż, no w jakimś sensie, no myślę, że tego się przestraszył Donald Tusk, że nagle stacja, która, nie oszukujmy się, jest bardzo mocno prorządowa. Roman Giertych, którego pan tu wspomniał, napisał 2 dni temu, że bez TVN-u nie byłoby zwycięstwa 15 października. Oni właśnie w ten sposób myślą o tej stacji, a ta stacja myśli w ten sposób o Platformie, tak na to by wyglądało. No to rzeczywiście jest tu jakaś symbioza. Gdyby nagle ktoś tę symbiozę zerwał, to kto wie, czy te fatalne oceny rządu Donalda Tuska nie byłyby jeszcze gorsze.
A zna pan dobrze Daniela Obajtka?
Znam go, ale nie wiem, czy bardzo dobrze.
Jest. Pytam, czy jakby co to znalazłby pan tam robotę?
Czy ja bym tam znalazł robotę?
No w TVN-ie.
Ja się nie wybieram do żadnej innej pracy. Ja jestem posłem.
A tam lepiej płacą.
W tej chwili może tak.
No, że wszędzie płacą lepiej.
Słyszałem akurat o warunkach zatrudnienia w TVN-ie dużo takich opowieści nie najlepszych.
Tam przecież ludzie pan byłby tam ważnym człowiekiem, pan by tam nie był.
Traktowani, mobbingowani, pan... jakieś tam były procesy, nie płacili składek im na ubezpieczenie.
Pan by tam nie był, wie pan, dzikowym.
Tak przynajmniej od media opowiadałem. Rządził.
PiS już się tam wybiera, już przebiera nóżkami. Już
my
tam wszyscy...
spokojnie prowadzimy tą działalność polityczną, którą powinniśmy prowadzić jako opozycja.
A teraz zupełnie serio, bo pan też umknął od tego. Ja rozumiem tak naprawdę intencje Donalda Tuska. Chodzi oczywiście o to, że boi się, że nie daj Boże TVN wpadnie w pisowskie łapy. Albo neutralne w każdym razie łapy. Ale czy tak zupełnie serio nie ma czegoś na rzeczy, że powinniśmy się trochę zastanowić? A co jeśli ważne media będą opanowane przez właśnie Rosjan albo Chińczyków?
Panie redaktorze, moje zdanie w tej sprawie jest takie samo, jakie było w roku 21, kiedy była ustawa o radiofonii i telewizji. Uważam, że powinniśmy mieć model na kształt modelu francuskiego w tym zakresie, gdzie jest określona zasada, tam w ogóle jest określona zasada jeszcze dalej idąca, że firmy francuskie, jeśli ma być dominacja na rynku medialnym, czy istotny udział w rynku, to kapitał powinien być w ogóle francuski. Jest dopuszczony też kapitał z innych krajów Unii Europejskiej.
Czyli panu by nie przeszkadzało to, żeby byłby to kapitał czysto polski, ale nawet...
Generalnie jest też coś takiego jak bezpieczeństwo informacyjne i to oczywiście powinno być w jakimś sensie uregulowane. Nie może być tak, że spółki istotne medialne są pod kontrolą państw trzecich.
Kropka.
Ale czy to się odbywa zgodnie z prawem
co
w tym momencie? Mam wrażenie, że
przez
nie.
Ostatnie... Teraz proszę szybko, bo to, wie pan, będzie jak w zeznaniu majątkowym. Przez ostatnie 5 lat co pan dostawał pod choinkę?
Różne rzeczy. Najczęściej to były książki.
Najczęściej
dość
książki.
Dużo tych książek jest i niestety nawet było jeszcze wszystkich nie zdążyłem przeczytać.
Można by panu dawać jakąś wielotomową i co roku jedną.
No to się też zdarza, że dostaję kolejne z różnych serii, ale z czasem na czytanie
książki,
jest cały czas bardzo
A oprócz książek coś pan dostanie?
Zobaczymy, co dostanę w tym roku.
Dobrze, co pan dostawał, wie pan, to jest.
Ja takie. Teraz coraz więcej prezentów już kupuję, dużo więcej kupuję niż dostaję, więc to jest raczej w drugą stronę. Cały czas ta lista.
Czyli pan jest jednak, nie wierzy pan w świętego Mikołaja.
Wierzę w świętego Mikołaja.
Widzi pan, bo ja wierzę w świętego Mikołaja, dlatego ja uważam, że ci, którzy nie wierzą w świętego Mikołaja, mają przerąbane, bo oni muszą kupować prezenty i tak dalej. Ja nie muszę.
No, trzeba pomagać świętemu Mikołajowi.
No ja pomagam oczywiście. Pomagam jak mogę. Pytam, co pan dostanie pod choinkę? Szybciutko.
Mam nadzieję, że jakąś ciekawą książkę.
Książki. A ma pan jakieś przesłuchy, co mogłaby na przykład pańska żona dostać? Bo Wojtek lat, rok i 8 miesięcy. To wiemy, co dostanie. Będzie to samochód.
Będzie to, prawda, to samochody, Audi, też, ale książki też.
Będzie
książki
to Audi A4 i kluczyki masz dziecko.
Takie w skali takie 1 do 30, ale już jeżdżące, to tak, to najfajniejsza zabawka w tej chwili.
No dobrze, a żona?
To będzie niespodzianka.
Ale już pan ma jakieś przesłuchy? Już pan wie,
już
co
jakieś coś
być.
Tam słyszałem od świętego Mikołaja. Hmm.
Miłych świąt życzymy panu, bo my się już przed świętami nie zobaczymy. Ja, proszę państwa, teraz ja już będę codziennie państwu życzył miłych świąt, żeby wam tak milej było, albo żeby się utrwaliło.
Dołączam się do tych
miłych życzeń. Miłych świąt.
Wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Bo
do widzenia, kłaniam się nisko.